Cześć, z tej strony Kasia Zamojska i kolejna płyta tygodnia Radia Mors. Dzisiaj nie o jednej płycie, a o wielu. Nie o jednym wykonawcy, a o wielu. Jest ze mną Arek Chronowski. Witaj.
Witam wszystkich serdecznie.
Arek jest szefem klubu B90. Jak pewnie wszyscy wiecie, jest szefem Spatifu, jest dyrektorem festiwalu Sundrive. To, co nas dzisiaj najbardziej interesuje, to fakt, że Arek jest pomysłodawcą niezależnego plebiscytu Doki. O tym dzisiaj będziemy rozmawiać. Chciałabym cię zapytać o to, jak się zrodził pomysł tej nagrody i jak duża jest potrzeba takiego plebiscytu na rynku muzycznym.
Pomysł rodził się już wiele, wiele lat. To wynika jakby z mojej obserwacji całą branżą. Branżą tą bardziej niezależną, bo bardziej w tym kierunku gdzieś moje serce jest skierowane. No i patrząc na całą historię naszej trójmiejskiej sceny alternatywnej, czyli tak powiedzmy od lat 80., to naprawdę dużo się dzieje. To nie było jednorazowe zjawisko, to co działo się w latach 80. Do dziś wiele zresztą zespołów funkcjonuje z tamtego okresu, ale to co się dzieje w ostatnich latach w Trójmieście, to jest naprawdę fenomen. I mówi się już o pewnym jakimś takim właśnie tym trójmiejskim brzmieniu, trójmiejskim klimacie, nawet podczas ostatniej projekcji filmu właśnie o trójmiejskiej scenie niezależnej wypowiadali się ludzie spoza Trójmiasta, między innymi Piotr Pawłowski, który zresztą współtworzy tutaj jedną z kapel The Shipyard. Właśnie jako krakowianin opowiadał, że te Trójmiasto jednak miało taki i ma taki ten powiew tej bryzy. Wcześniej to był powiew zachodu, bo jednak mieliśmy ten kontakt poprzez marynarzy z tą kulturą zachodnią, czyli w tym wypadku muzyką, płytami, a dziś to jest jednak w dalszym ciągu. No jedzie się nad morze, prawda? Jedzie się po to, żeby spędzić miłe chwile. I tutaj jest to gdzieś wyczuwalne. I obserwując to z punktu widzenia człowieka, który organizuje to życie muzyczne, troszkę smutno jest, jak te zespoły powstają, za chwilę giną, wydają epkę, kilka numerów albo jeden, zagrają kilka koncertów i się rozchodzą do tak zwanych zajęć w podgrupach, czyli życie. A tu trzeba zacząć już myśleć o tym poważnie, żeby pokazać. Jesteśmy, Pomorze, Trójmiasto. Nie są to dwie kapele, a jest ich już kilkadziesiąt bardzo dobrych i trzeba o tym mówić. Stąd właśnie nadszedł czas na to, aby powstały te doki nasze, nasz ten plebiscyt i właśnie już za kilka dni ta pierwsza edycja. I mam nadzieję, że to będzie początek czegoś, co Trójmiasto potrzebowało i będzie z tego dumna.
Jakiś czas temu na naszej antenie z zespołem Spoiwo dyskutowaliśmy nad istnieniem trójmiejskiej sceny. Dlatego, że kilka tygodni temu pojawił się u nas Rafał Skonieczny z Rare. Rara zresztą jest nominowana w...
Spoiwo też.
Spoiwo też w trzech kategoriach. No. A Rara jest nominowana w kategorii Nowa Twarz. I właśnie Rafał Skonieczny tutaj taką smutną tezę wysnuł, że przecież trójmiejska scena to już nie istnieje, że lata 80. to była trójmiejska scena. I tak mi to troszeczkę dało do myślenia i dyskutowaliśmy bardzo długo z zespołem Spoiwo na ten temat. I myślę, że ta nagroda Doki to jest doskonały dowód na to, że ta trójmiejska scena
właśnie
istnieje.
Bo być może jednym z takich elementów ludzi, którzy współtworzą, kontynuują dalej tą trójmiejską scenę jest może mała wiara w siebie, że tak naprawdę to już największe rzeczy były zrobione w latach 80., a my jesteśmy tylko takimi małymi żuczkami i troszkę się bawimy w muzykę i nie jesteśmy godni tego, żeby kontynuować to dzieło, a wręcz nawet je rozwijać. Nieprawda. Właśnie powiem odwrotnie, bo ja bardziej jestem bliżej mi do tej sceny z lat 80. i grono moich przyjaciół to są właśnie muzycy z tamtego okresu i kiedy rozmawiam z nimi na wielu tak zwanych prywatnych spotkaniach, to wręcz troszeczkę nawet ich opierniczam, że troszeczkę się gdzieś tam zatrzymali w tamtych latach, a nie mają pojęcia o tym, że świat idzie do przodu, a młodzież napiera, a młodzież naprawdę jest niezła i technologia im też daje te możliwości, oczywiście talent również. I właśnie to jest to, że nastąpiła zmiana warty. Ta zmiana warty nastąpiła już dawno temu, tylko o tym się nie mówi. I rozmawialiśmy jeszcze przed wejściem na antenę o tym, że już napisano wiele artykułów na ten temat, dlaczego polskie zespoły, właściwie trójmiejskie zespoły, nie są w stanie się przebić. Nie są w stanie się przebić poza nasze te ramy tutaj trójmiejskości, szerzej na kraj. I to jest taki właśnie nasz dylemat. Mi się wydaje, ja wiem, dlaczego tak jest, a Doki są takim pierwszym krokiem, którym być może spowodują kolejne, bo Doki są tylko pokazaniem i zwróceniem uwagi na szersze wody, że istnieje taka scena. Forma powstania tego plebiscytu i cały jej przebieg jest też dość transparentny, więc tutaj chcemy uniknąć całkowitej kumoterii, a jednak dość uczciwie podejść do sprawy, oczywiście obiektywnie, i zobaczymy po tej pierwszej edycji, czy następną kolejne kroki.
Porozmawiamy za chwilę o kategoriach i o nominowanych artystach, ale najpierw może posłuchajmy sobie jednej z piosenek z płyty, która jest nominowana jako album roku, z płyty Ampacity Superluminal. Jakiś czas temu mieliście okazję słyszeć rozmowę z zespołem tutaj u nas na antenie, więc posłuchajmy teraz piosenki zespołu Ampacity pod tytułem Superluminal. przejdźmy teraz do nominacji. Kategorii jest 8 i co ważne, tylko w jednej kategorii zwycięzcę wybierają internauci.
Czyli jest, to jest 9 kategoria.
To jest 9 kategoria, przepraszam. Czyli w sumie mamy 9 kategorii.
Ale tak, ale nie bez powodu wszyscy właśnie poważnie traktują te 8, a ta 9 jest niepoważna, ale to jest też właśnie taki nasz, takie oczko w kierunku tego, co się dzieje na polskim rynku tak zwanych plebiscytów.
No tak, bo to jest zabawne. Zarówno jeżeli chodzi o jakieś plebiscyty i głosowania, ale też ostatnio doszłam do wniosku, że nadeszły takie czasy, że wyznacznikiem popularności zespołów są lajki na Facebooku. Kiedy lajki można kupić w ogóle na Allegro, to jest strasznie...
To prawda, tak. I ja przyznam szczerze, że zwracam też poniekąd na to uwagę, ale nie do końca, bo faktycznie, tak jak wspominasz, to można wszystko kupić. Ale widzisz, z jednej strony się śmiejemy z tej kategorii, prawda, w obliczu postawienia, że pozostałe 8 no, jest wybieranych i nominowanych przez jury. Natomiast większość takich plebiscytów organizowanych przez różne stacje radiowe czy portale są traktowane śmiertelnie poważnie, bo tam już wszyscy głosują. No i to jest właśnie to, że ja osobiście brałem udział, bo też byłem gdzieś tam nominowany w różnych kategoriach takich plebiscytów i wiem, na czym to polega, więc przestałem się już tym wszystkim irytować, bo generalnie wszystko się sprowadza do spięcia pośladków i zorganizowania tak zwanej mocnej grupy, która będzie na ciebie głosować. I jest to z jednej strony fajne, ale to nie jest prawdziwe, bo to nie są twoje głosy, które otrzymujesz, to nie jest tak zwana ta właściwa grupa, która cię lubi, tylko jest to w pewnym sensie twój marketing. Natomiast tutaj rzeczywiście ta kategoria będzie z przymrużeniem oka traktowana, a pozostałe będą już bardzo poważne.
Fajnie określiłeś tę sytuację w jakimś artykule. Gdzieś czytałam, że określiłeś to jako festiwal klikania. Tak trochę jest.
Dlatego, no tak, bo tu w tej kategorii rzeczywiście werdykt będzie ogłoszony właściwie w tej samej sekundzie, bo postanowiliśmy, że będzie przy tej kategorii będzie na żywo to pokazane. Będą jeszcze ostatnie kliki tak zwane, więc wszystko będzie z rękami na stole. Ale tak jak mówię, z przymrużeniem oka i oczywiście będziemy tak samo gratulować zwycięzcy i dostanie tę samą statuetkę, natomiast myślę, że to nie będzie kategoria, która będzie wyznaczała prawdziwą popularność czy pozycję danego zespołu, choć na pewno mam nadzieję, że przyczyni się do dalszego jej rozwoju kariery.
Może tak być. Dobrze, to pozostałe 8 nominacji, czyli album, wideo, okładka, artysta, utwór, nowa twarz, zespół koncertowy i kolejna kategoria, która mnie strasznie ucieszyła. Bohater drugiego planu. Czyli doceniamy ludzi, którzy na co dzień nie są gdzieś tam dostrzegani, raczej są schowani za takim światem ogólnie przedstawionym, ale są naprawdę bardzo ważni. To są ludzie, którzy są odpowiedzialni za dźwięk na koncertach. Mamy tutaj Janka Galbasa, mamy Basię i Jacka Jackiewiczów, mamy Marka Laskowskiego, Krzysia Paciorka i właśnie Michała Sieraka-Sierakowskiego. To są ludzie, którzy są związani bardzo mocno z taką może też troszkę techniczną stroną, z marketingową stroną i oni są bardzo ważni i myślę, że trzeba ich docenić.
Tak, ta kategoria jakby cieszy się największą popularnością wśród dziennikarzy. No bo tak, no bo właściwie to jest chyba jedyna kategoria w tym kraju taka, bo to wynika też troszeczkę z mojej gdzieś tam ideologii i poprzez portal Sundrive, żeby jednak wspierać, nie mówię, że słabszych, ale pokazywać, że nie tylko to wszystko, co się świeci, jest najfajniejsze, a w tym wypadku na sukces właśnie koncertu składa się nie tylko udział samego zespołu, ale całej masy osób, która przy tym pracuje i ta kategoria jakby nie dzieli się na żadne podkategorie. Właściwie tutaj można byłoby nominować moim zdaniem z 80 osób spokojnie, no ale fajnie, bo mamy przynajmniej na przyszły rok kogo nominować. Tak, to są naprawdę ludzie, którzy mają ogromne znaczenie, bo nawet handy, czyli człowiek, który jest odnoszenia paczek gratów na scenie, to nie jest jest tylko człowiek tak zwany fizyczny, jak niektórzy myślą, ale niezwykle trudno jest zebrać zespół na backstage'u, który jest zespołem, który jest jedną tak zwaną masą, bo mało kto sobie zdaje sprawę z tego, jak wygląda produkcja danego koncertu, mniejszego lub większego, ale powiedzmy mówimy o tych średnich koncertach i wyżej. To jest współpraca kilkunastu, czasami kilkudziesięciu osób i to wszystko musi grać, bo mamy mało czasu. Nie zapominajmy, że kapele są przeważnie w ciężkich trasach. Czasami przyjeżdżają już w drugim miesiącu trasy, mieszkają w jednym nightlinerze, czyli na małej powierzchni. To są klimaty, prawda, charakterki i tak dalej. I to wszystko musi grać. I jeżeli tacy ludzie gdzieś tam nawalają, to wszystko się zaczyna sypać, atmosfera. I to też może się w pewnym sensie przełożyć na jakość koncertu. Dlatego chcemy tych ludzi ujawnić, pokazać i docenić. Tutaj w tym składzie jest wiele osób i między innymi to nie tylko realizatorzy, ale właśnie tutaj małżeństwo Basi i Jacka Jackiewiczów, to mało kto wie, ale to są ludzie, którzy od lat goszczą u siebie w domu w Tczewie prawie wszystkie kapele undergroundowe, które zagrały w Trójmieście, a ze względu na niskie koszty imprezy po prostu oni ich u siebie przekimali. I to nie tylko polskie, ale i zagraniczne. No niesamowici ludzie, ja ich poznałem i uważam, że takich ludzi też trzeba pokazywać, przedstawiać, choć nie mają kompletnie związku z branżą w sensie technicznym, a jednak są ważnymi osobami dla tej branży, wszyscy o nich mówią, ale tak naprawdę, zresztą oni nie zabiegają o żaden splendor, oni to po prostu lubią, bo to lubią. Oni nie biorą za to żadnych pieniędzy, żeby było jasne. Taki mają po prostu styl życia. Więc to, tak jak mówię, w tej kategorii będziemy starali się nagradzać naprawdę najprzeróżniejsze osoby, które w tej branży cokolwiek znaczą i przez lata to udowodniły. I to jest taki nasz najukochańsza kategoria. Oczywiście ta druga, czyli zespół, który ma najwięcej znajomych, to jak już wspominaliśmy, to są te dwie właśnie kategorie, które są najgorętsze na ustach. No, z jednej strony jedna pokazuje, jaki mamy stosunek prawdziwy do całego naszego plebiscytu, a ta właśnie jednak pokazuje, że rzeczywiście chcemy uczciwie nagrodzić fajnych ludzi. No i oczywiście pozostałe kategorie, no wiadomo, no bez muzyków to by się nie odbyło.
No jasne, a to są po prostu zupełnie nowe kategorie, dlatego one może wzbudzają takie zainteresowanie.
Ale jednak no, nie było dotąd takich, prawda?
O to właśnie chodzi.
Wielu plebiscytów tak w tym kraju.
Mamy album, mamy wideo i okładkę, i artystę, i utwór, i nową twarz, i zespół koncertowy. Te wszystkie konkretnie nominacje możecie sobie sprawdzić na Facebooku, na stronie Doków, Nagroda Doki. Tam to wszystko jest fajnie rozpisane. A ja mam do ciebie pytanie, Arku. Czy potrafisz wskazać kategorię, która wśród jury wzbudziła najwięcej, że tak powiem, obrady były najbardziej burzliwe?
Tak, bez problemu. To jest kategoria wideo. A powiem dlaczego, bo ostatnio odbyła się kolejna 24. edycja festiwalu Jach Film. Zresztą gala była w B90 i zauważyłem jedną bardzo istotną rzecz w tym wszystkim. Ta impreza oczywiście już nie ma takiego splendoru jak kiedyś, prawda, ale ona się jednak odbywa i w dalszym ciągu, pomimo że już nie ma transmisji telewizyjnych, nie ma wielkich gali w teatrach, w dalszym ciągu nasyłane są setki prac, od lewej do prawej, od najlepszych artystów po niszowych. I tegoroczna edycja, kiedy oglądałem wszystkie nominacje właśnie podczas gali, naprawdę te nasze produkcje są naprawdę na bardzo wysokim poziomie. I to jest niesamowite, że my robimy naprawdę świetne wideoklipy. Nie wiem, jakie jest zaangażowanie finansowe, ale mogę to ocenić, ponieważ mam na koncie też ileś tam już wideoklipów i wiem, że dziś istotną rzeczą jest kreacja, bo już tego było tyle zrobionego na świecie, że już naprawdę nic nie wymyślisz. I tutaj ważna jest kreacja, a nie ilość środków finansowych, które w to włożyć. I ta kategoria wzbudziła najwięcej jakby dyskusji, ponieważ było bardzo dużo, każdy zgłosił bardzo dużo swoich typów i musiało dojść chyba do czterokrotnego głosowania, czterokrotnego eliminacji poszczególnych kandydatów, żeby wydobyć tę piątkę. I to trwało najdłużej. I tu rzeczywiście, bo było z czego wybierać. Mieliśmy
to dobrze,
problem.
Że jest.
Znaczy nie mieliśmy w sensie, bo ja nie uczestniczyłem w tych obradach w sensie członka jury, ale byłem przy nich bardziej jako sekretarka i widziałem, jak co się działo.
Może klipu niestety nie obejrzymy, ale możemy posłuchać utworu jednego z nominowanych zespołów, zespołu Miód. I to będzie piosenka Tyle, ile chcę. Teraz chciałabym cię może zapytać o troszeczkę taką przyziemną rzecz, a mianowicie o statuetkę, bo wiem, że w bardzo specyficzny sposób jest produkowana, robiona.
No jaka przyziemna, no to uważam, że wszystko co robimy właśnie jest fajne. No,
dobra.
I tutaj statuetka, tak, to jest palnik. Nie jest projektowana przez znaną twarz znanego rzeźbiarza. O wielkim nazwisku. Jest to zużyty palnik acetylenowy, których wala się w stoczni bardzo dużo. Zebrałem ich kilkadziesiąt i za sprawą naszych znajomych kolegów z firmy, która obok B90 funkcjonuje, pracuje w przemyśle stoczniowym, mają spawarki, mają wszystkie potrzebne urządzenia. Poskładała nam to do tak zwanej kupy. Wykorzystaliśmy jeszcze coś, co się nazywa takim trybem od betoniarki. To służy jako podstawa i to razem wszystko połączone tworzy nagrodę palnika.
No, piękna sprawa.
Tak, bardzo oryginalna.
Na pewno będzie...
Z odzysku.
na pewno będzie bardzo wartościowym elementem.
A to się okaże.
I sentymentalnym. Wspomniałeś o projekcji filmu o trójmiejskiej scenie alternatywnej i o późniejszej debacie. Na tej debacie, z tego co wiem, chyba ciebie nie było, bo ktoś tam mówił, że niestety musiałeś wyjść.
Znaczy byłem na części debaty, ale wyszedłem, ale ja nie byłem wśród prelegentów.
No nie. Chodzi mi o temat tej debaty. Mhm. W trakcie tej debaty dyskutowano o kondycji trójmiejskiej sceny alternatywnej.
Byłem przy tym jeszcze.
A później ktoś wspomniał o inspiracjach. Czy ty uważasz, że wśród zespołów aktualnych, którzy aktualnie grają, jest taka tendencja właśnie do czerpania z tych lat 80., że one...
Nie ma. Gdybyśmy mieli wręcz rozpracowywać poszczególne zespoły, czy nawet utwory obecnych wykonawców i szukać analogii, bo to jest tak bardzo dzisiaj popularne. Ktoś tam wypuszcza kawałek i o, tam trochę Bowiego, trochę tego, trochę tamtego i tak dalej. Nie, tutaj absolutnie nie ma czegoś takiego. Wręcz bym powiedział, że część z tych zespołów, takie jak Apteka, czy Bielizna, czy Oczy Ciorne, czy no właściwie mówię o tych, które tak funkcjonują, bo te, których już nie ma, to trudno o nich dyskutować. Te zespoły jakby nigdy nie miały swoich naśladowców, bo gdybyśmy wzięli tę Bieliznę, to Bielizna miała swój specyficzny styl, ale te sprawy wytyczał do Jarek jako wokalista, bo on miał ten też sposób, no przede wszystkim narracji, to raz, dwa, sposób śpiewania, no i oni nigdy też nie szli jakby z prądem, jeśli chodzi o samą kompozycję, bo te ich kompozycje były dość trudne. Jeżeli chodzi o Aptekę, no to tutaj mamy zespół nie do podrobienia, bo jednak Kodym wypracował swój własną stylówę, zarówno w tym właściwie prostym graniu, bo to jest to bardzo proste granie, no i jego sposobie wypowiedzi i teksty, plus oczywiście to, jak je wykonuje. No oczywiście Oczy Ciorne to gdzieś, jak się to mówi, old school, który był wówczas no, fenomenem, jeśli chodzi o tę scenę, bo nie dość, że same dziewczyny, bo tam rzeczywiście tam perkusistka była dziewczyną, tam nie było żadnych facetów, to był fenomen i one rzeczywiście miały nawet tak, z tego co pamiętam, swoje 5 minut już w mediach publicznych, bo i nam gdzieś tam w Opolu wystąpiły. Natomiast dziś tam nastąpił jakiś powrót, ale ten powrót jest absolutnie w stylu oldschoolowym i nie wiem, czy on jest w stanie w ogóle się przebić na dzisiejszej nowoczesnej scenie alternatywnej, ale to nie o to chodzi, bo dziewczyny robią to dla fanu i jest okej. Okay. Dlatego pamiętam, że nawet występowały już jakieś żeńskie składy w Trójmieście i rozmawiałem z tymi dziewczynami z tych składów i to chyba drekoty nawet dwukrotnie były. I właśnie się pytałem tych dziewczyn, czy znacie w ogóle Oczy Ciorne oczywiście i tak dalej, że tu fankami są, ale jakby gdzieś nikt nie próbował tego naśladować. Ja nie wiem, z czego to wynika. Znaczy, moim zdaniem to jest super, że się nie próbuje naśladować, że się szuka własnego stylu, a może inspiracje są tylko w głowach. Wiesz, no ja bym to bardziej w ten sposób oceniał. Nie widzę żadnego połączenia, najmniejszego, pomiędzy współczesnymi kapelami, które grają dziś, tworzą, a tym, co było w latach 80. Bardziej może te kapele współcześnie gdzieś odnoszą się chyba do zachodnich wzorców.
Już pytam cię o to, dlatego że ja jestem w trakcie prac nad swoją pracą licencjacką. A moja praca licencjacka jest poświęcona właśnie trójmiejskiej scenie alternatywnej.
O, super.
I też jeden z rozdziałów będzie próbą właśnie takiego połączenia tego, co jest teraz, a tego, co było wcześniej i dlatego szukam takich może ewentualnych. Na razie no, czasami mi się zdarzy, że rozmawiam z jakimś zespołem tutaj w naszym studiu i nawiążą chłopaki czy dziewczyny do tej trójmiejskiej sceny i mówią, ej, zespół po prostu, gdyby nie oni, teraz byśmy tak nie grali, bo coś tam.
A no wiesz, no to jeśli w taki sposób, no wiesz, no nie mniej jest się wypowiadać, bo ja troszkę patrzę na to z pozycji odbiorcy. Potrafię to ocenić, bo i współpracuję z jedną grupą i z drugą, a i też się przyglądam temu jako fan. Natomiast głos pozostawmy rzeczywiście samym muzykom, którzy niech oni zdecydują, czy tak jest. Ja nie widzę samej twórczości tutaj połączeń, absolutnie odniesień, a czy była inspiracja? No pewnie jakaś tam była, na pewno. No. dla mnie jest fajne to, że kontynuujemy tą tradycję i jeśli piszesz pracę, to dobrym tropem byłoby jednak posłuchać też oceny ludzi spoza Trójmiasta, którzy obserwowali tę scenę i to bardzo ciekawie było właśnie powiedziane to na tej debacie po projekcji w Świętym Janie i rzeczywiście tam pojawiły się 3 osoby spoza kręgu naszego trójmiejskiego i to osoby, które były ściśle związane z tamtym nurtem muzycznym i rzeczywiście miały ciekawe spostrzeżenia na ten temat i to o tym wspomniałem, o tym klimacie naszym tutaj trójmiejskim. Myślę, że to ma też znaczenie jednak, skąd się pochodzi, prawda? Czy z nadmorza, czy z jakiegoś regionu przemysłowego, czy z gór, czy jeszcze skądinąd. Także tutaj to wszystko, wydaje mi się, ma dziś znaczenie.
Tym bardziej, że tak sobie teraz myślę, że praktycznie w twórczości każdego z zespołów Trójmiasta można znaleźć inspirację dotyczącą specyfiki naszego regionu. Czyli piosenki, które są swego rodzaju hołdem albo są po prostu zainspirowane. Piosenki o Trójmieście i albo jakieś takie wzmianki o Trójmieście. To jest super.
Zwróć uwagę, że kilka naszych kapel współczesnych popełniło tak zwane przeboje. Dobrym przykładem jest zespół Kobiety, prawda? Oni się nawet wdarli przez chwilę na listy przebojów, gdzieś tam do mainstreamu z swoim słynnym Marcello. I gawiedź ruszyła do Empików, do sklepów, po płytę, a tu nagle się okazuje, że to jakaś głęboka alternatywa, gdzie reszta przebojów. No i to jest właśnie to, ale to też świadczy o zdolności tych muzyków, bo naprawdę napisać przebój to nie jest taka prosta rzecz. Jeżeli ktoś myśli, że pisanie przebojów nawet przez Grześka Skawińskiego z Kombi to jest łatwa sprawa, to życzę sukcesów. Naprawdę. Coś wiem na ten temat. I tutaj pokazuje, że co zauważył Piotr Pawłowski właśnie, były członek Made in Poland, że właśnie u nas te piosenki nie były takie mocno zaangażowane, takie strasznie walczące z systemem, z tym wszystkim, no future, że w ogóle jest beznadziejnie. U nas było fajnie, wiatr od morza, szampan, zresztą piosenka zespołu Call System i tak się czuło taki powiew Westu, wiesz, już tam trochę zaczęliśmy myśleć o tym, że jest fajnie, że jesteśmy na zachodzie i to się wyczuwało w tej scenie. Dziś może troszeczkę jest inaczej, bo właściwie no, żyjemy w wolnym kraju, prawda, i młodzi ludzie nie mają powodu do walki. Mam nadzieję, że tak pozostanie i te teksty i w ogóle dla artystów nie jest to wbrew pozorom dobry czas, bo dla artystów czas lat 80. i 70. był, mówię o tych niezależnych artystach, to był właśnie czas najlepszych ich twórczości, bo mieli wroga i mieli o czym pisać. Dziś już trzeba myśleć o czym innym, inaczej komponować muzykę. Ale co jest jeszcze ważne w naszej scenie alternatywnej, w którym miasto nie jest sprecyzowane. Jak Jamajka jest określona, że jest reggae, prawda? My mamy naprawdę kapele o różnych maściach. No, tutaj możemy, wiesz, się chwalić Behemoth, prawda? No przecież jest to chyba nasz największy sukces i to nie tylko w skali Trójmiasta, ale w skali kraju, jeśli chodzi o rozpoznawalność na świecie. No, nie czarujmy się, ale nie ma drugiego takiego zespołu, który ma tak potężną ilość fanów niemalże w każdym zakątku globu, włącznie z Katmandu, gdzie grali koncert. To jest ten fenomen, a z drugiej strony mamy Kombi, prawda, no, mainstream, ale mamy też świetnie rozwijającą się scenę post-rocka. Tutaj też za sprawą i Riverside, który przeciera genialnie szlaki na zachodzie. Dziś już zapewnia potężne kluby w Polsce i nie tylko. Bardziej znany zresztą jest tam niż tu. I za sprawą choćby takich kapel zaczynają powstawać kolejne i to się wszystko rozwija. I są jeszcze oczywiście cała masa innych zespołów. Są zespoły, które improwizują, jest jazz, prawda, jest hip-hop. Także my jesteśmy naprawdę jakimś takim tyglem, gdzie dzieje się wszystko. I to jest okej. Nikt się nie wzoruje na tym jednym Nergalu czy Behemoth. nikt się nie wzoruje na jednym kombi, tylko po prostu każdy robi swoje. I to jest super, że chyba mamy swój język, nie wiem, swoje zdanie, że potrafimy myśleć samodzielnie. Może dlatego ten nasz bastion jeszcze jest dotąd niepobity przez pewne grupowania w tym kraju i to jest może nasza siła tego Trójmiasta.
Tak, też ważne jest to, ja zawsze powtarzam, że trójmiejska scena to jest taka jedna wielka moda na sukces, bo tu każdy z każdym i nieważne jest, każdy się z każdym dogada, jeżeli chodzi o muzykę, wszyscy się wspierają, jakoś jest tak miło, nie ma takiego chorego wyścigu szczurów.
Ja nie wiem, co to jest moda na sukces, ale mi się to skojarzyłem w dążeniu do sukcesu. Właśnie nie, tutaj nikt chyba nie ma tego kolokwialnego parcia na szkło. I może dlatego tak jest, bo gdyby to parcie nastąpiło, a były takie przypadki w wielu kapelach, o czym wiem i uczestniczyłem też w środku tego wszystkiego i kiedy nastąpiła próba parcia na szkło, natychmiast wszystko się sypało. Natychmiast. Mhm. Zespoły przestały być sobą, muzycy przestali być sobą, kończyło się to kłótniami, kończyło się to wielką katastrofą, dochodziło gdzieś tam do jakichś uczestnictw w jakichś programach z wielką oglądalnością, ale te zespoły nie były sobą. To było, nagle zaczęli produkować z siebie sztuczne twory i oni szybko wracali do Trójmiasta, bądź się rozpadali. No i to nie wolno. No nie wolno nagle wychodzić ze swojej skóry, bo największa siła to, kiedy oni właśnie w tych swoich podgrupach trójmiejskich, na plażach, w klubach właśnie zawiązują te swoje małe kapele, niekoniecznie dobrze potrafiąc jeszcze grać na instrumentach, ale gdzieś w tych ich głowach coś jest fajnego i to się zaczyna tworzyć. I teraz my musimy więcej dolać właśnie tego oleju do tego całego, tej naszej machiny trójmiejskiej, żeby oni mogli zacząć jakby jeszcze lepiej funkcjonować i wyjść poza naszą granicę, niekoniecznie w Polsce, ale ja już myślę też o zagranicy bardzo mocno, co zresztą zaczyna się dziać, zespół Trupa wiemy, został dostrzeżony tutaj i zresztą nie tylko oni, ale i Spoiwo
właśnie.
Więc to już są pierwsze jaskółki i musimy to zacząć pielęgnować. Myślę, że dobrym tematem na inną audycję to jest management w tym mieście, którego nie ma. Więc to jest temat najbardziej brutalny, bo to jest ta rzecz, która jest teraz potrzebna tym zespołom.
Porozmawiamy o tym kiedyś na pewno jeszcze przy okazji. A co do zespołu Spoiwo, to właśnie mi się nasunęło, że to jest zespół, który przypadkiem, nie mając parcia, został dostrzeżony przez jakieś zagraniczne media, więc myślę, że możemy teraz posłuchać jednej z piosenek zespołu Spoiwo, mojej ulubionej zresztą Call Me Home. Chłopaki zespołu powiedzieli, że przez to, że to jest mój ulubiony ich numer, jestem taką jasną stroną Spoiwa. Więc posłuchajmy Call Me Home. opowiedz nam o gali 5 lutego, bo będzie super grupa.
O antygali.
Będzie super grupa, będzie super koncert. Może powiedz nam, czego my się możemy tak naprawdę po tej super grupie spodziewać?
Powiem tak, że zastanawialiśmy się, tworząc całą tę nagrodę, co chcemy dać tym młodym ludziom. Bo okej, będą nominacje, będzie trochę szumu w mediach i tak dalej, rozdamy palniki, no i co, wszyscy się rozejdą do domu, no i życie toczy się dalej. Były różne propozycje, od jakichś tam prezentów, nie wiem, wzmacniaczy, po jakieś nawet czeki i tak dalej, no ale to jest banał. I wpadliśmy na prostą, właściwie prostą rzecz, bo powołaliśmy do życia zespół. Zespół, który składa się z kilkunastu muzyków, którzy już w tym swoim undergroundzie osiągnęli wiele. Wiem to z własnego doświadczenia, jak ważnym jest dla młodego człowieka, jeśli nagle dowiadujesz się, że ktoś tam za oceanu albo z drugiej strony rzeki usłyszał twoją piosenkę i jeszcze ją zaczął puszczać gdzieś w radio albo o niej powiedział. Klasyczny przykład zespołu Ice Age, ostatnio jak Iggy Pop zapytany w radiu, co według ciebie teraz w punk rocku jest super, to on wtedy powiedział Ice Age z Danii i wszyscy oszaleli na punkcie Ice Age. Więc uznaliśmy, że jeśli powstanie taki, nazwijmy to super band, właśnie z tychże muzyków, którzy sami zdecydują o tym, które utwory będą wybrane i oni je skowerują je po swojemu, nie odegrają, to będzie to dodatkowa nagroda, bo ja na przykład nie wiem, jakie to będą utwory, bo taka jest zasada w tej naszym plebiscycie.
Nie,
ja się nie pytam Ola Walickiego, co wzięli na warsztat. Wiem, że to będzie 7 piosenek i wiem mniej więcej tylko tyle, że na pewno będą to zrobione pod danych artystów i będą to na pewno oryginalne wykonania i często pewnie, gdyby nie zapowiedź, która będzie przed utworem, może nawet i sami zainteresowani nie będą w stanie rozpoznać tej piosenki. I to będzie taka dodatkowa nagroda, bo jeśli nawet zwycięzca czy niezwycięzca, który nie otrzyma tej tam statuetki, nagle usłyszy, że jest coverowany, to powiem ci, że wiem, jak to jest z własnego doświadczenia. Może to nawet zaważyć na dalszej karierze danego człowieka, bo dostanie taki impuls, potężny impuls.
Takiego kopniaka motywacyjnego.
Takiego kopniaka, że nawet jeżeli zespół się rozpadnie, on założy drugi, trzeci i tak dalej. Ja ci mówię, to tak działa. I oczywiście, nie wiem, wiesz, Iggy Popa, to oczywiście nie są to te nazwiska, ale to mówmy się, no działamy w Trójmieście i wiesz, Olo Walicki, czy Olaf Deriglasow, czy Tomek Lipiński, czy Tymon Tymański, dla tych ludzi może być absolutną, wiesz, Everestem w jakimś sensie, bo wszyscy ci ludzie w swoich departamentach naprawdę sporo dokonali. I najpiękniejsze jest to, że oni potrafią z siebie to oddać teraz w postaci właśnie, wiesz, zagrania utworów, które kompletnie, wiesz, dla nich te zespoły mogą być no name, mniej lub bardziej, no ale tak może być, a zrobią właśnie coś, co będzie super gestem takim, wiesz, dla tych kolejnych pokoleń.
Ja już się nie mogę doczekać. Naprawdę. Już się we mnie gotuje na ten koncert. Strasznie, strasznie się cieszę. I takie może, wiesz, ostatnie pytanie ode mnie jeszcze dzisiaj. Czy ty masz nadzieję, że ta nagroda Doki przerodzi się w coś na skalę krajową, że nie będziecie wybierać kiedyś zespołów tylko z Trójmiasta, ale też w ogóle?
Dziś była o tym dyskusja, zresztą nie pierwsza. I staramy się zachować absolutny, zimny spokój. Bo jest zainteresowanie, to prawda, imprezą spoza tak zwanych kręgu trójmiejskich mediów i zastanawialiśmy się, czy pójść w tak zwaną ogólnopolskość. Na dziś mówię, że chyba to pomoże, jest dla nas najważniejsze i chcemy pokazać, że tu są naprawdę świetne kapele i będziemy promować te kapele w ten sposób. Natomiast jeśli bylibyśmy w stanie gdzieś pójść bardziej w kraj, to mamy takie pomysły, ale chyba w 90% zachowamy naszą autonomię. Mówisz, że czy będziesz czego wybierać? No na razie jest i będziemy się zastanawiać, jak nie będzie. Natomiast tak jak Sundrive nigdy nie będzie openerem ani offem, nie mamy najmniejszego zamiaru rozszerzać tej imprezy o gwiazdy za milion dolców, tak dziś nie ma takich planów, żeby Doki były Frydrykami. Nie ma takiej opcji.
Rozumiem.
To nam gwarantuje wtedy chyba niezależność tej imprezy.
Tak, pomoże.
Ta impreza nie ma sponsorów, zaznaczam. Ja jestem jedynym jakby producentem wykonawczym. Nie jestem zależny od nikogo, więc można powiedzieć, że jest to prywatna nagroda, ale też nie o to chodzi. Nie chcemy być zależni od przemysłu, od kumoterki, bo tak mniej więcej to wygląda. Dziś, jeśli chodzi o bardzo prestiżowe nagrody, choć nie uważam, że Fryderyk to prestiżowa nagroda, jak co roku dostają 3 osoby tę nagrodę, więc nie jest ona obiektywna w jakimś stopniu. No ale to akurat nie ścigamy się ani z Openerem, ani z Fryderykami, więc tutaj każdy niech zajmie się tym, co lubi i robi najlepiej.
Okej. Okay. No dobrze, widzimy się na gali 5 lutego w klubie P90.
Bilety, o 19.
Tak. O 19. Bilety jeszcze są.
Można kupić bilety, tak, na naszej stronie właśnie w klubie, bez problemu. Nie jest ich straszna ilość, ale zawsze te 200 osób będzie mogło się tam pojawić. Bo mogę tylko powiedzieć, że z samych muzyków zrobiła się już prawie 300-osobowa grupka, która będzie na tej gali, więc nie spodziewajcie się też celebrytów z Polsatu, ani innych stacji. Będziemy sami swoi.
Myślę, że tutaj nasi słuchacze, ci, którzy wiernie nas słuchają, myślę, że chcieliby się tam pojawić. Mam nadzieję, że się spotkamy. No dobrze, to dziękuję ci serdecznie za rozmowę.
Wielkie dzięki, pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Mors.
A my się słyszymy już za tydzień. Do usłyszenia. Singing, hallelujah. Look at me.
Haleje, haleje są.